Otwórzmy Słowo Boże na pierwszej Księdze Królewskiej. To będzie rozdział 14. I będziemy wracać do kontekstu, czyli do 12 i 13 rozdziału. Pewnie pamiętacie z lektury Słowa Bożego o takim człowieku, który się nazywał Jeroboam. Bóg mu coś obiecał i powiedział, że da mu królestwo, że z niego uczyni. Tu jest nawet napisane to w rozdziału 11. Ciebie zaś wezmę i będziesz panował nad wszystkimi, nad wszystkim, czego zapragnie twoja dusza. I będziesz królem nad Izraelem. Jeśli więc będziesz słuchał wszystkiego, co ci rozkażę i będziesz kroczył moimi drogami i czynił to, co prawe w moich oczach i przestrzegał moich nakazów i przykazań, jak to czynił mój sługa Dawid, wtedy będę z tobą, zbuduję ci dom trwały, jak zbudowałem Dawidowi, i powierzę ci Izraela. W tej całej historii, która tutaj jest opisana, to naprawdę można dostrzec wiele analogii i takich podobieństw do tego, co Bóg czyni w życiu człowieka dziś, naszym. Bóg nas bierze i nie czyni z nas królów, bo to nie o to chodzi w naszym życiu akurat, ale mówi... I już na wejściu, jeśli będziesz słuchał wszystkiego, co ci rozkażę. Czyli głównie, jeśli będziesz słuchał, jeśli zaczniesz od słuchania. Nie od tego, co będziesz robił, tylko co będziesz słuchał. Jeśli będziesz kroczył moimi drogami, czyli no trzeba te drogi poznać przecież najpierw, prawda? Dlatego Dawid, który tu jest podany jako wzór, pisał: daj mi poznać drogę odwieczną i badaj moje serce, czy nie kroczę drogą zagłady. To jest psalm 139 i ten psalm w ogóle jest niesamowity, dlatego że on mówi: Boże, znasz mnie doskonale przecież, utkałeś mnie przecież. Zanim jeszcze słowo wypowiem, to ty już znasz je wszystkie. To jest taka mądrość, której ja nigdy bym nie dotarł, gdziekolwiek, nigdzie się nie schowam przed tobą. I ma Dawid taką świadomość, że przecież Bóg zna jego serce. Zna wszystko, zna nawet wszystkie słowa, które on wypowie. I na końcu mówi: daj mi poznać, czy nie idę drogą zagłady, tylko czy idę drogą odwieczną, bo to są odwieczne drogi pańskie, to są drogi stare. Dzisiaj ludzie próbują wymyślać sobie jakieś nowe drogi, mają nowe wizje, a trzeba wrócić do tego, co jest stare, co Bóg już pokazał i mówi: to jest moja droga, krocz tymi drogami. I jak będziesz kroczył tymi drogami, to właśnie wtedy usłyszysz ten głos, jak mówi Izajasz, który z tyłu będzie mówił: to jest droga, którą masz iść. Wtedy. I będziesz czynił to, co prawe w moich oczach, nie w swoich. I przestrzegał moich nakazów i przykazań, jak to czynił mój sługa Dawid. To jest niesamowite. On pokazał Jeroboamowi wszystko, całą, jak to się dzisiaj mówi, tą mapę drogową, tak? To tak politycy dzisiaj mówią, że mapę drogową mu pokazał. Pokazał mu wszystko, co ma robić. I gdyby ten człowiek tylko zobaczył, jak Dawid postępował, jak Dawid pokutował, Jak Dawid chciał, szukał Pana, jak szukał Jego słowa, jak był karcony, uczony. Jakie niesamowite rzeczy przeżywał ten człowiek. I też popełniał przecież błędy i strasznie potrafił zgrzeszyć, ale miał zawsze szczere serce przed Bogiem. I przyszedł ten Natan, to usłyszał, o co chodzi w końcu. Chociaż na początku trudno mu było, ale usłyszał. Jak się pytał Pana Boga, to było dobrze. Jak się nie pytał tylko po swojemu, to Pan Bóg go skarcił i on wreszcie się zapytał, o co chodzi. Panie. I dostał odpowiedź. To jest to, jak czynił Dawid. I rozkoszował się słowem, rozkoszował się przykazaniami przecież Dawid. To jest sam Psalm 119 przecież mówi o tym, jak on miłuje to słowo, jak on się tym rozkoszuje, jak on widzi, jak to słowo go oświeca. Oświeca nawet prostaczków. Jak mówi, dobrze, żeś mnie upokorzył. No coś niesamowitego, co jak Dawid to wszystko traktował, jak on to doceniał. I to wszystko Jeroboamowi zostało pokazane. I nam też. To wszystko jest pokazane. To wszystko jest tu. Też swoją drogą powinniśmy być naprawdę Bogu bardzo wdzięczni, bo my mamy przed sobą coś, za co ludzie kiedyś ginęli, żeby mieć kawałek tego. Były takie czasy. Ludzie sprzedawali całe wozy sprzedawali, żeby jedną kartkę Słowa Bożego mieć. Ginęli za to, żeby przetłumaczyć to słowo na nasze. To jest po prostu dla nas dzisiaj niepojęte. Przemycali to, ginęli w czasie tego. A my to wszystko mamy.
I to przetrwało.
I Bóg mówi do naszego serca, ale również mówi tutaj. I to nigdy nie jest sprzeczne. Jedno z drugim. I najważniejsze jest to, żeby mówił właśnie do serca i tu, co jest napisane, do rozumu. Czyli kładł nam do rozumu. Żeby to serce było otwarte, a nie tylko nastawione na, nie wiem, analizę litery cały czas, bo w tym można wtedy zgubić to, co jest najistotniejsze. I Jeroboamowi to wszystko zostało powiedziane. Potem zostało mu to powiedziane przez proroka, który nazywał się Achjasz. I później Jeroboam został królem nad Izraelem. I zobaczcie, co się zaczęło dziać. Potem Jeroboam zbudował Sychem na górze Efraim i zamieszkał w nim. Następnie wyszedł stamtąd i zbudował Penuel. To jest rozdział 12. Wtedy Jeroboam powiedział sobie w sercu, wkrótce królestwo powróci do domu Dawida, czyli do tam, gdzie była Jerozolima, bo Bóg sobie zatrzymał, zgodnie z obietnicą daną Dawidowi, zatrzymał sobie Judę, Beniamina i to miejsce, gdzie była Jerozolima. I wtedy Jeroboam zaczyna kombinować i mówi, wkrótce królestwo powróci do domu Dawida. Bo jeśli lud będzie chodził na składanie ofiary do domu Pana, 12:27. Bo jeśli lud będzie chodził na składanie ofiary do domu Pana w Jerozolimie, to serce tego ludu zwróci się do swego Pana, do Roboama, króla Judy. Zabiją mnie i powrócą do Roboama, króla Judy. Czyli Bóg mu obiecał, Bóg mu coś dał. I on zamiast Bogu ufać, to on zaczyna kombinować i myśleć sobie, no tak, ale przecież zabiją mnie, no bo co? Bóg nie ma mocy? Nie ma mocy mi dać tego, co mi obiecał? I my w naszym życiu też mamy wszystko pokazane, wyłożone, a następnie w pewnym momencie zaczynamy kombinować po swojemu, po ludzku. Z różnych powodów. To był król, więc on myślał po swojemu, oczywiście on chciał władzy, on chciał jeszcze więcej niż to, co Bóg mu dał, bo Bóg mu dał Izraela. A on się zaczął martwić o to, że lud przejdzie sobie tam i on straci to panowanie. Przecież on mógłby stracić tylko wtedy, kiedy Bóg by tego zechciał. Czyli musimy ufać. Ufać cały czas do końca, że Bóg, jeżeli coś zaczął, to i skończy. Zasięgnął więc rady, 28, ale czyjej? Nie Bożej wcale. On zasięgnął rady ludzkiej, czyli zaczął się bawić w politykę. Po czym sporządził 2 złote cielce i powiedział ludowi: dość już waszego chodzenia do Jerozolimy, oto twoi bogowie Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Wszyscy pamiętali dokładnie, czym był złoty cielec jeszcze na pustyni. Wiedzieli o tym, jak to się Bogu nie podobało, czym to się skończyło, jak wtedy zginęło ileś tam tysięcy Izraelitów. A ten człowiek przestraszył się tego, że coś się stanie, bo zaczął myśleć w sposób polityczny, on zaczął myśleć po ludzku, cieleśnie. Co zrobił? Sporządził 2 cielce. Jednego w Betel, drugiego umieścił w Dan. Dlaczego? Żeby ludziom było wygodniej. A po co wam chodzić tak daleko? Po co wam, jak możemy pójść na skróty? Tylko tu zostańcie ze mną. I tak zobaczcie, jak czasem często jest tak, że to nawet często w kościołach przywódcy robią. Pójdziemy na skróty, tylko zostańcie ze mną. Po co macie tak daleko chodzić?
Będzie łatwiej.
Uchodzicie się niepotrzebnie, dookoła będziecie chodzić, tam będziecie mieli wąską drogę, kamienie po drodze, jeszcze pod górę. A ja wam pokażę takie fajne miejsce tu i nie, macie pod ręką wszystko. I nam się czasami wydaje też, pójdę na skróty, będę miał wszystko pod ręką, a po cóż mi chodzić tam do Jerozolimy, skoro ja to mam tu. Tylko co ja mam? Co ja mam? Sam sobie zbudowałem. I to co? Coś, co jest obrzydliwe. Dlatego właśnie, że nie chodzę już Bożymi drogami, dlatego, że już nie przestrzegam Bożych przykazań, dlatego, że już w ogóle odwróciłem się. Bo ja chcę być na skróty. I ja myślę, że Pan Bóg dalej jest ze mną. To jest najgorsze. Ja myślę, że tak jest, że jemu się to podoba. Przecież on mnie, co mnie, wybrał mnie, dał mi to i to i to, złożył mi pewne obietnice. No jak może mu się to nie podobać? No to postawił jednego w Betel, a drugiego umieścił w Danii. Myślał, że wszystko jest w porządku. I stało się to przyczyną grzechu, bo lud chodził do jednego z nich, aż do Dan. I co zrobił dalej? Pobudował też dom na wyżynach. Ustanowił kapłanów spośród pospólstwa, którzy nie pochodzili od synów Lewiego. No tak, oczywiście, można sobie, nawet sobie można wyświęcić kapłanów, jak się bardzo chce. Nawet można sobie starszych ustalić. Można sobie samemu kościół zbudować. I to jest myślę, coś takiego, co warto sobie wziąć pod uwagę, bo jeżeli nawet kościół jest domowy, to nie ma żadnej gwarancji. Sama domowość kościoła nie stanowi gwarancji, że to będzie kościół, który Bogu się będzie podobał. To naprawdę nie o to chodzi. My się możemy poprzebierać nawet w stroje z epoki. My możemy nawet zrobić tak wieczerzy, że będziemy należąco spożywać, bo tak to wtedy robiono. I nam się będzie wydawało, że my jesteśmy bliżej kościoła pierwotnego, tego, co było wierny Bogu. A to będzie tylko i wyłącznie śmieszne. To będzie nasze. Bo nie będziemy się trzymać tego, co Bóg powiedział, tylko będzie nam się wydawało, że właśnie robimy dobrze. I będziemy przekonani, że jesteśmy w porządku. I przyszedł taki czas, to jest werset, rozdział 13 na początku. A gdy Jeroboam stał przy ołtarzu, aby spalić kadzidło, oto mąż Boży przyszedł z Judy do Betelu na słowo Pana. I na słowo Pana zawołał przeciw ołtarzowi: ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan, oto domowi Dawida urodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten złoży na tobie kapłanów wyżyn, spalających na tobie kadzidła, i na tobie spalą kości ludzkie. I dał znak tego samego dnia, mówiąc: taki jest znak, że Pan to powiedział. Oto ołtarz rozpadnie się i rozsypie się popiół, który jest na nim. A gdy król Jeroboam usłyszał słowo męża Bożego, który zawołał przeciw ołtarzowi w Betel, wyciągnął rękę znad ołtarza, mówiąc: schwytajcie go. Czy pamiętacie, żeby Dawid, kiedy Natan do niego przyszedł, wyciągnął rękę i powiedział: schwytajcie go? Nie. To był moment krytyczny i Dawid zachował się tak, dlatego, że był człowiekiem według Bożego serca i dlatego, że chodził Bożymi drogami wcześniej. Serce mu się jeszcze nie zatwardziło. nie dokonał rzeczy, które przekroczyły granice. A ten mówi, schwytajcie go. I uschła jego ręka, werset 4, którą wyciągnął przeciw niemu i nie mógł jej cofnąć ku sobie. Ołtarz zaś rozpadł się na jego oczach. A popiół rozsypał się z ołtarza zgodnie ze znakiem, który dał mąż Boży na słowo Pana. On zobaczył to na własne oczy, co Bóg mu przed chwilą powiedział. Wtedy król zwrócił się do męża Bożego, przebłagaj oblicze Pana swego Boga i módl się za mnie, aby moja ręka wróciła do mnie. Mąż Boży przebłagał Pana i ręka króla wróciła do niego i była jak poprzednio. Czyli Jeroboam dostał w sumie w prezencie od Pana Boga coś takiego, co mógł wykorzystać i co mogło zmienić jego życie. Dostał znak, który był nie do przeoczenia. I dostał taki moment, że Bóg go skarcił i mógł jeszcze, bo człowiek zawsze może, tak jak Dawid, mógł przyjść do Boga, pokutować i powiedzieć, zgrzeszyłem. Zgrzeszyłem i dalej, jak się czyta 50. psalm, 51. psalm, to widać, jaka głęboka to była pokuta. Ale Jeroboam niestety myślał tak, jak myślał. I teraz, co dalej? 13 rozdział. Przejdźmy do wersetu 33, to jest końcówka. Jednak po tych wydarzeniach Jeroboam nie odwrócił się od swojej złej drogi, ale znowu ustanawiał kapłanów wyżyn z pospólstwa. Kto tylko chciał, tego poświęcał i ten stawał się kapłanem z wyżyn. Popatrzcie. Taki znak. Takie na początku słowo. Taki kierunek. Taka mapa drogowa nadana przez Pana Boga. Człowiek może się sam doprowadzić do takiego stanu, że wraca po czymś takim. On jeszcze wraca i znowu robi to samo. Co więcej, kto chciał, to tego poświęcał i ten stawał się kapłanem z wyżyn. Czyli to jest mniej więcej to samo, co robił Saul. Bałem się ludu. Prawda? Czyli krótko mówiąc, pod publiczkę. No i wtedy możemy kościół budować. Oczywiście, to jest ludzkie budowanie kościoła. Jak jeszcze kogoś, kto chce, wyświęcimy, że się tak wyrażę, i pozwolimy mu być tam starszym, czy pastorem, czy kimś, wszystko jedno, no to przecież to popularność zyskujemy na tym, nie? Można w ten sposób, po ludzku. Tylko bójmy się Boga. To jest właśnie cały czas jedna rzecz. Bójmy się Boga. Jedna rzecz jest jeszcze ciekawa, no bo sprawa ta, to jest werset 34, stała się przyczyną grzechu dla domu Jeroboama, aby został wykorzeniony i zgładzony z powierzchni ziemi. Czyli to już nie chodzi tylko o lud. Tu chodzi o samego Jeroboama. I teraz 14 rozdział na początku. W tym czasie zachorował Abiasz, syn Jeroboama. Czy wiecie, co to znaczy Abiasz? Abijahu. Abijahu. Abba. Ojcze. Jahu. Jahwe. Abijasz znaczy Jahwe jest moim ojcem. Popatrzcie, co się dzieje. Jahwe jest moim ojcem. Nazywam tak syna. A co ja w życiu wyprawiam? To jest kompletnie jakaś paranoja. To jest gorzej. I jeszcze coś takiego. On święcie może być nawet przekonany człowiek, że no pewnie Bóg jest moim ojcem. Robię po swojemu, nie słucham go. Zaczynam robić rzeczy kompletnie. Bóg mnie ostrzega. Raz, ostrzega drugi. A po tych wydarzeniach, które ja widziałem, po tym, co mi zrobił, po tym, co od niego jako łaskę dostałem, bo to jest wielka łaska, jak Bóg nas karci. Wielka. Bo karci nas dlatego, że jesteśmy synami, tak? Uznaje nas za synów prawych. Bo inaczej bylibyśmy, i to Biblia mówi dosłownie, bękartami, gdyby nas Bóg nie karcił. I tam jest mowa o karceniu w sensie okoliczności, trudnych okoliczności. Więc jeżeli już tak jest, to dobrze jest zapytać się Pana Boga najpierw: Panie, o co chodzi ze mną? To jest pierwsze pytanie, które trzeba sobie zadać. Nie od razu, że diabeł mnie atakuje. Wszyscy mnie atakują. Ja jestem taki świetny, w związku z tym królestwo ciemności mnie nienawidzi. Ja wielokrotnie słyszałem takie rzeczy. Źle się działo, grzech był w kościele, ale nie, no przecież diabeł nas nienawidzi. To co będziemy robić? Gromimy go. Żyjemy dalej po swojemu, gromimy go. I teraz najgorsze jest to, bo oby tak było, że Bóg jeszcze do nas mówi. Jak do nas mówi, jak nas karci, jak nas boli, to znaczy, że żyjemy. Bo jak cię boli, to znaczy, że żyjesz. Najgorzej jest wtedy, kiedy Bóg przestaje mówić. I obyśmy tego nigdy nie doczekali. Więc naprawdę to, ta cała historia następnie jest jeszcze ciekawsza. Dlatego, że Jeroboam powiedział do swojej żony: wstań teraz, przebierz się, aby cię nie poznano, że jesteś żoną Jeroboama. I idź do Shilo. Jest tam prorok Achiasz, który mi powiedział, że będę królem nad tym ludem. Weź ze sobą 10 chlebów, placki, dzban miodu i idź do niego. On ci oznajmi, co się stanie z dzieckiem. Czyli tak. Kiedyś Achiasz mu powiedział, przepowiedział mu, że dostanie królestwo. On wiedział, że Achiasz może znać przyszłość. Więc mówi do żony: dobrze, tylko ty się przebierz, żeby cię nikt nie poznał. I teraz Achiasz oznajmi ci, co się stanie z dzieckiem. Czyli on proroka potraktował jak wróżkę. On zna przyszłość, to ci powie, o co chodzi, co się stanie. I nie docenił, nie rozumiał, z kim on ma do czynienia. Jeżeli ma do czynienia z autentycznym prorokiem Bożym, on nie rozumiał w ogóle, z kim ma do czynienia. To jest stan umysłu człowieka, który już tak odszedł daleko, że on już jest, nie wiem, bardzo, bardzo, bardzo daleko od dróg Dawidowych, pańskich, którymi chodził Dawid. Bardzo daleko. Ciekawy szczegół jeszcze jeden. Przebierz się, aby nie poznano, że jesteś żoną Jeroboama, i idź do Shilo, bo jest tam prorok Achiasz. Wiecie, co to znaczy Shilo? Shilo to znaczy miejsce odpocznienia. Achiasz mieszkał w miejscu odpocznienia. Zresztą w Shilo kiedyś mieszkał Samuel. I to jest druga strona tego medalu. Jeżeli już chodzimy drogami pańskimi, jeżeli rzeczywiście robimy tak, jak nam Bóg pokazał na początku, będziesz chodził tymi drogami, robił tak, będziesz słuchał, przestrzegał moich, przestrzegał tych przykazań, tej woli mojej, którą ci objawiłem, to będziesz słyszał mój głos i będziesz mieszkał w odpocznieniu. I będziesz moim narzędziem. I oby zawsze tak było, żebyśmy słyszeli głos, żebyśmy chodzili tymi drogami prastarymi, słyszeli jego głos, byli w odpocznieniu. Naprawdę, to jest cudowne. No i żona Jeroboama, werset 4, tak uczyniła, wstała i poszła do Shilo. I przybyła do domu Achiasza. Z tym, że ona poszła do miejsca odpocznienia, ale w zupełnie innym celu. To ona nie mieszkała w miejscu odpocznienia. To był gość, nieznany. Jeżeli już tak myślimy i patrzymy na to wszystko, bo tak to można sobie zobaczyć taką analogię, no to są ludzie, którzy mieszkają w miejscu odpocznienia i są ludzie, którzy tam od czasu do czasu przychodzą. Ale to są obcy. To oni nie są mieszkańcami tego miasta. I teraz jeżeli my będziemy od czasu do czasu przychodzić do miejsca odpocznienia, no to po prostu jesteśmy turystami. Ale pytanie, czy my tam mieszkamy? I o to się troszczmy, o to dbajmy, bo to jest najważniejsze, być mieszkańcem tego miasta, a nie turystą. Achiasz był już nie widział, gdyż oczy jego osłabły z powodu jego starości. Chciałbym na starość mieszkać w miejscu odpocznienia i chciałbym być Bożym narzędziem i słyszeć jego głos. A Pan powiedział do Achiasza: oto żona Jeroboama nadchodzi, aby dowiedzieć się czegoś od ciebie o twoim synu, gdyż jest chory. Powiesz jej tak i tak, bo gdy wejdzie, będzie udawała kogoś innego. No po prostu miód, niesamowite. Pewnie stary prorok, ale może jeszcze coś powie na przyszłość, wykorzystajmy. Gdy więc Achiasz usłyszał odgłos jej kroków, gdy wchodziła przez drzwi, powiedział: wejdź, żono Jeroboama. Dlaczego udajesz kogoś innego? Zostałem posłany do ciebie z przykrą nowiną. Czy ona przyszła, a on mówi: ja zostałem posłany do ciebie. Nie. To ty przyszłaś, ale ja zostałem do ciebie posłany. Idź, powiedz Jeroboamowi: tak mówi Pan Bóg Izraela. Mimo że wywyższyłem cię spośród ludu i ustanowiłem cię księciem nad moim ludem Izraelem. Tak czasami jest, nawet czasami mówimy, że jesteśmy dziećmi króla i tak dalej. Bóg dał nam królestwo, przeprowadził nas z ciemności do światłości, do królestwa swego syna umiłowanego. To jest wszystko prawda. Wyrwałem cię z ciemności. Przeniosłem cię. W pewnym sensie cię wywyższyłem, bo przecież to jest w Chrystusie, jesteś dzieckiem króla. To jest prawda. Tylko co ty z tym robisz? I dziedzicem. Tylko co ty z tym robisz? Wyrwałem domowi Dawida królestwo i dałem je tobie. Ty jednak nie byłeś jak mój sługa Dawid, który przestrzegał moich przykazań. Nie byłeś. Pomijając aspekt tego, że to był król, to Bóg cały czas nas pilnuje. On będzie nas pilnował. Będzie nas pilnował. Słuchajcie, to jest niesamowite, jak Pan Bóg potrafi pilnować swoje dziecko. Jak ktoś jest rodzicem, to doskonale wie, że tego dziecka będzie pilnował. Jak ono jest bardzo małe, to będzie bardzo pilnował. Jak będzie troszkę starsze, to będzie inaczej. Będzie się zawsze bardzo troszczył. Będzie oczekiwał od tego dziecka, że ono zacznie chodzić na własnych nogach, ale serce jego zawsze będzie pilnować. Moje serce pójdzie za tobą. I nasze serce idzie za naszymi dziećmi. I teraz, kiedy nawet my nie możemy ich pilnować, bo są już za mali, to my za duzi, to my wierzymy, że Bóg będzie ich pilnował ze względu na nasze modlitwy, bo nasze serce idzie za nimi. Lecz ty postępowałeś gorzej, werset 9, niż wszyscy, którzy byli przed tobą. Ty bowiem poszedłeś i uczyniłeś sobie obcych bogów i odlane posągi, aby mnie pobudzić do gniewu, mnie zaś rzuciłeś za plecy. Słuchajcie, może być taki stan w życiu wierzącego człowieka, że rzuci Boga za plecy, że zrobi sobie wszystko po swojemu, pójdzie na skróty, wydaje mu się, że wszystko gra, wszystko jest dobrze, i przestaje słyszeć tego, co Bóg mówi. Karcenia, napominania. I jeszcze ostatnia chwila, kiedy przyszła do niego żona, do tego proroka i coś takiego się stało. Przecież ona musiała wrócić do domu i powiedzieć, co było. Ale było za późno. Jak się dobrze zaczyna i się w tym trwa, to się dobrze skończy. Jeżeli się ma otwarte uszy na karcenie, jeżeli się Boga kocha za to karcenie i nie myli się tego karcenia z jakimiś diabelskimi atakami, to się dobrze skończy. Ale można być święcie przekonanym, że idziemy dobrą drogą. Wystarczy tylko nie słuchać tego, że Bóg nam mówi: nie, to nie jest moja droga. Sam sobie tą drogę zbudowałeś, wybrukowałeś, wybudowałeś. Idziesz, ale na zagładę. Idziesz w ogóle złym kierunku. I z tej historii wynika dla nas, że naprawdę, jak mówi Paweł do Galacjan, co wam przeszkadzało? W duchu zaczęliście, a w ciele kończycie. Można zacząć w duchu, skończyć w ciele. Ten, kto chodzi w duchu, to będzie żył. Ten, kto chodzi według ciała, to umrze. List do Rzymian, rozdział 8. I teraz jeżeli widać w życiu naszym, że coś takiego się dzieje, że coś nam się nie zgadza, no mapa inaczej pokazywała, a my jesteśmy w innym miejscu. Jest taka dobra zasada, wróć na skrzyżowanie. Wróć na rozstaj dróg, tam gdzie się zacząłeś gubić. Jeżeli coś zgubiłeś w domu, to jest taka dobra zasada, wróć do pomieszczenia, w którym byłeś. A pewnie to znajdziesz zaraz. I potem nam się cudownie przypomina, gdzie to jest. Więc wracajmy na skrzyżowanie, wracajmy na rozstaje dróg i pytajmy się Pana Boga, Panie, gdzie ja skręciłem nie tak, jak trzeba? Gdzie ja o czymś zapomniałem? Co ja zrobiłem? Chcę słuchać Twojego głosu i nie chcę być jak Jeroboam. Nie chcę być jak człowiek, który widzi znaki, widzi cuda, które mają go zatrzymać, ale nie chce tego słuchać. I żeby nam się nigdy nie wydawało, że to, cośmy zbudowali, to, co myśmy zbudowali, to tak świetnie gra, że to musi być od Boga. To jest po prostu super. Tylko ludzie budują takie mechanizmy, które się same napędzają. I one potem grają, super jest, wszystkim się podoba, idziemy na skróty, nie idziemy dookoła, a potem lądujemy nie wiadomo gdzie. Mnóstwo społeczności tak ma. Mnóstwo denominacji tak ma. To są wszystko ludzie święcie przekonani o tym, że idą dobrą drogą. Więc naprawdę cieszę się, że Bóg do mnie brata czasem posyła i mówi, mam słowo do ciebie. Ja dzwonię do niego, a on mówi, ja zostałem do ciebie posłany. To jest coś, co działa dzisiaj. I to jest piękne. I oby tak zawsze było, o to prośmy, błagamy Boga na kolanach. Amen.